Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o historii Rosji, o tym, co dzieje się w Rosji, jako że gościmy nadzwyczajnego człowieka, lidera rosyjskiego memoriału, pana Jana Raczyńskiego. Może zaczniemy od miejsca, w którym się spotkaliśmy. To jest Muzeum Pamięci Sybiru, a w pana rodzinie to pasmo sybirackie jednak funkcjonuje. Jest w dziejach pana rodziny ten wątek syberyjski.
W mojej rodzinie to dzieła skorzej dawne, ponieważ dziada rozstrzeliali do Sybiry. No, собственно, w Sybiri on też bywał w 1905 roku jak aktywny dziejeciel боевки ППС. Он был отправлен на каторгу, отбывал в Сибири, в том числе на известной колесухе в Амурской области. И, собственно, с бабушкой он познакомился уже на поселении после каторги, она тоже была каторжанкой. Ну и до этого, в XIX веке, после 1863 года, братья-прабабушки тоже участвовали в восстании и тоже оказались в Сибири.
История моей родины sięga моих дядков. Мой дядек еще в году 1905 был засланы, отбывал карę засłania на Сибири в Амурской области. Там również познал мою бабцю, которая również была революционистką и там właśnie они się zapoznali. А если chodzi o wcześniejsze dzieje, то dotyczą one roku 1863, kiedy moi pradziadowie uczestniczyli w powstaniach narodowo-wyzwoleńczych i również trafili na zesłanie.
Pana nazwisko jest związane z Polską, bo nie wiem, czy przodek, czy ktoś związany z pana rodziną, ale był między innymi prezydentem Rzeczpospolitej na uchodźstwie.
To tajna pokryta mrakiem, k сожалению, именно po linii Raczyńskich. Я знаю, где родился дед, я знаю, где работал прадед, но дальше следы теряются. То, что я знаю более давнее, это уже не Раczyński, а Blżejewski.
Ten wątek rodzinny jest niestety okryty tajemnicą. Nie bardzo wiadomo, czy to moja linia rodzinna. Ja znam historię dziadka, wiem, gdzie się urodził dziadek, gdzie się urodził pradziadek, a ta część linii Raczyńskich niestety to chyba nie jest nasza linia.
Zostawmy tę głęboką historię, przejdźmy do wydarzeń bliższych nam. Listy śmierci. Wiemy, że w reżimach totalitarnych są listy proskrypcyjne, gdzie się wpisuje ludzi, którzy walczą z reżimem, którzy są niepokorni, ale pan jeszcze wyróżnia listy śmierci, no bo ten, kto się znalazł na liście proskrypcyjnej, mógł być w jakiś sposób piętnowany, mógł być zsyłany, mógł być więziony, a listy śmierci to oznacza, że kto trafił na tę listę, to z reguły trafiał pod ścianę.
Сложнее, но в принципе, да, это главное не то, к чему приговаривали, а то, что это до всякого судебного рассмотрения решение принималось Сталиным, ну, еще несколькими его приближенными. И это выделяет как раз этот способ осуждения, потому что были еще внесудебные казни, которых было гораздо больше, но тут вот эта вот имитация суда, это вот сильно, и поименное утверждение Сталиным.
Sprawa jest trochę bardziej złożona, dlatego że osoby, które trafiały na takie listy, chodzi o to, że one nie były sądzone, tylko całe te listy zatwierdzał Stalin swoim podpisem i osoby z tych list nie zawsze były rozstrzeliwane, ale jednak większość tych osób właśnie podlegała najwyższemu wymiarowi kary.
Czy dużo takich ludzi trafiło na te listy?
No to, co my znamy, widzimy, to blisko к исчерпанию, это около 45 тысяч всего. И еще раз, это важно, что это именно решение Сталина до суда. Потом уже суд только оформлял принятое им решение.
Z tego, co wiemy, to te listy obejmują około 45 tysięcy osób. Najważniejsze w tych listach jest to, że było to rozwiązanie podjęte osobiście przez Stalina i wszystko to odbywało się przed sądem. Czyli zanim sprawa trafiła do sądu, to listy już były zatwierdzone, podpisane i później sąd tylko formalnie przyklepywał taki wyrok.
Taka maskirowka?
To nie maskirowka, to prosto drugi sposób решения.
Brutalna rzeczywistość.
No tak, to jednak to sposób kontroli.
Chodziło o to, że listy były ustalone, tak. Żeby było już wszystkim wiadome, że ci ludzie muszą trafić albo pod ścianę, ale w każdym razie muszą być skazane. To taka forma kontroli państwa.
Да, это люди, судьбу которых персонально, каждого из них, эти имена были просмотрены Сталиным, Молотовым, Ворошиловым, несколькими людьми. В других способах осуждения это уже решалось более низкими инстанциями. Поименно никто na верхнем уровне это не рассматривал. Вот это исключительные случаи.
Wszystkie te listy, osoby, które trafiały na takie listy, były zatwierdzone imiennie przez Stalina i również pomocnicy Stalina, czyli między innymi Woroszyłow, również podpisywali takie listy. Inny sposób sądzenia ludzi obejmował również pozasądowe represje.
Czy dotyczyło to tylko Rosjan, czy także wszystkich tych, którzy byli w polu widzenia Stalina?
To byli ludzie z точки зрения НКВД, участвовавшие в наиболее важных антисоветских заговорах. И это были не только, преимущественно это были граждане СССР, но не только несколько десяток, больше сотни даже иностранцев, иностранных подданных тоже были в этих списках. Точно так же были расстреляны.
Z punktu widzenia NKWD chodziło o to, że na tych listach znajdowały się osoby, które zajmowały się najważniejszymi, najbardziej groźnymi sprawami, gdzie działali właśnie przeciwko państwu sowieckiemu i to byli najwięksi wrogowie z punktu widzenia NKWD. Oczywiście większość na tych listach stanowili obywatele Związku Sowieckiego, jednak na listach znajdują się również osoby innych narodowości, nie tylko Rosjanie.
Za co można było na taką listę trafić? Powiedział pan, że to byli najwięksi przeciwnicy. Czy może pan przytoczyć, podać nam kilka nazwisk, które by ilustrowały właśnie owe listy?
Дело в том, что это именно была точка зрения НКВД. Там были, конечно, важнейшие оппозиционеры, деятели партии эсеров, и не только эсеров, были известные люди. Но всегда эти заговоры были выдуманы. То есть все эти обвинения были совершенно ложные и бредовые. Поэтому нельзя говорить, что это были именно оппозиционеры. Были там некоторое количество, но в основном это было все выдуманное. То есть там была Мария Спиридонова, там был...
Исаак Бабель.
Да, Исаак Бабель – это не политик уже, а писатель. Известные имена там есть, но всегда это вымышленные обвинения.
На тих листах знайдуют się nazwiska osób, niekoniecznie tych, które były największymi wrogami. Często są tam wymyślone różne sprawy, o które ludzie byli posądzani. Jeśli chodzi o znane osoby, to była tam między innymi Maria Spiridonowa, która działała jako socjalistka, rewolucjonistka w SR-ach. Był również między innymi znany pisarz Isaac Babel, ale nazwiska nie są najważniejsze. Chodzi po prostu o samą procedurę, o to, że ci ludzie trafiali na takie listy i sam Stalin decydował o ich losie.
A za chwilę powiemy o współczesności rosyjskiej w naszej audycji.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, że naszym gościem jest lider rosyjskiego memoriału, Jan Raczyński. Co się dzieje w memoriale? Bo przecież od końca 2021 roku memoriał formalnie nie istnieje, bo został zdelegalizowany przez rosyjski sąd. To zatem, co słychać w memoriale?
No, to nietoczne przedstawienie, szeroko rozprzestrzenione. Лишены юридического лица были две организации. Международный мемориал и правозащитный центр мемориал.
То информация та не есть целком докладна, dlatego, że sąd zdelegalizował tylko dwie organizacje. Organizację Memoriał, która zajmowała się prawami człowieka i organizację, międzynarodową organizację Memoriału.
Но мемориал с самого начала горизонтальная структура, это множество независимых организаций, и большинство из них продолжает работу. В трудных условиях, но продолжает.
Если хочи о сам мемориал, то склада się он с bardzo wielu poziomych organizacji, które funkcjonują do dzisiaj, funkcjonują w bardzo trudnych warunkach, mają oczywiście rzucane kłody pod nogi, że się tak wyraża, ale funkcjonują, pracują i memoriał to jest bardzo wiele różnych organizacji, to jest taka struktura pozioma.
Sąd nie wziął pod uwagę, że jak to mówią neurolodzy, czy jak to mówią informatycy, memoriał to jest taka neuronowa struktura.
No, u suda nie było możliwości rozmatrywać i u prokuratury, widzimy, nie było możliwości сразу заниматься ликвидацией всех подряд. No i interes ich, widzimy, był ликвидировать najbardziej известные organizacje, поэтому ograniczyliśmy.
Zdaje się, że ani sąd, ani prokuratura nie miały możliwości, ani chęci zajmować się taką ilością organizacji. No i skupiły się tylko i wyłącznie na dwóch najważniejszych, najbardziej znanych w świecie.
Czy teraz memoriał bada współczesność, czyli na przykład to, co się dzieje na Ukrainie, czy w konflikcie pomiędzy Rosją a Ukrainą, czy także zaglądacie w historię i cały czas próbujecie ustalić losy ofiar, losy zbrodniarzy z sowieckiego reżimu?
Memorial продолжает все направления деятельности. Первое направление у нас и было связано с репрессиями, не только сталинскими, но всей советской эпохи. И это продолжается и сегодня во многих городах России, но и за пределами России тоже этой работой занимаются. И права человека сегодня это тоже почти сразу с возникновением мемориала стало одной из важнейших частей нашей работы, и эта работа тоже продолжается.
Oczywiście zajmujemy się badaniem zarówno tych represji nie tylko stalinowskich, ale również całej epoki sowieckiej. Zajmowaliśmy się tym od początku i teraz to kontynuujemy, ale jednocześnie też memoriał zajmuje się prawami człowieka i również prawami człowieka współcześnie, czyli badamy też to, co się dzieje. Wszystkie organizacje, które pracują, zajmują się też prawami człowieka w dniu dzisiejszym.
I to niemożliwe запретить. Власти, может быть, и хотели бы, хотя и не запретили пока, просто лишили регистрации. Но если человек решил заниматься проблемами политзаключенных, он этой проблемой будет заниматься. Сейчас списки политзаключенных ведут те же самые активисты мемориала. Большинство из них вынуждено было уехать, но informacje oni po-prежнему собирают i publikują, tak że to wszystko продолжается.
Działacze memoriału, ci, którzy zajmowali się prawami człowieka do tej pory, również i teraz zajmują się, prowadzą listy politycznie osądzonych, tych, którzy są uwięzieni z powodów politycznych, prowadzą te listy. Niektórzy z tych działaczy zajmują się tym z zagranicy, wielu z nich wyjechało z Rosji. Ci ludzie, którzy zajmowali się prawami człowieka, nie można zakazać zajmowania się takim tematem. To jest niemożliwe tak naprawdę, więc jak najbardziej działacze memoriału zajmują się prawami człowieka również dzisiaj.
Przejdźmy teraz do polityki historycznej Rosji, no bo ze zdziwieniem na przykład stwierdziliśmy, że stanęły pomniki Kalinina, Stalina na cmentarzu katyńskim. Czy to jest pogłębienie owej wielkorosyjskiej polityki historycznej, nieoglądanie się na ofiary, nieoglądanie się na zbrodniarzy?
Основа сегодняшней исторической политики российской – это вера в сакральность государства. государство священно, значит, оно не может быть преступным. И, соответственно, все преступления совершенные или списывают на каких-то мелких деятелей, или отрицают вообще. И это мы наблюдаем постоянно, и сейчас, да, вот только недавно в Дни памяти Катыни очередная была публикация ложных якобы свидетельств, опять пытающихся переложить вину на немцев. Я думаю, проблема в том, что до сих пор нету никакого судебного решения по поводу катынского преступления.
Chodzi o to, że państwo jest traktowane jako świętość. Państwo jako świętość nie może być sprawcą zbrodni, nie może być sprawcą przestępstw. Więc wszystkie przestępstwa, wszystkie zbrodnie są składane na plecy innych osób, na plecy niskich rangą osób. I te osoby są może potępiane, ale samo państwo jako święte nie może być zbrodniarzem. I stąd też wynika właśnie taka polityka państwa, a nie inna. Stąd właśnie też bierze się to, że jest zaprzeczana zbrodnia katyńska, że próbuje się w Rosji współczesnej przełożyć winę za tą zbrodnię znowu z powrotem na Niemców.
Czy to oznacza, że kult jednostki Putina, utożsamianie Putina z państwem, to taki najważniejszy mechanizm funkcjonowania i całego aparatu państwowego i całego aparatu propagandy?
Ja nie думаю, że jest основание mówić o kulcie Putina, o kulcie личности Путина w serioz. I sam on w общем к этому не стремится. У него скорее мессианские комплексы, чем жажда почестей и вот такого, как было при Сталине. И поэтому это не kult личности, это культ государства.
Moim zdaniem to nie chodzi o kult osoby, nie chodzi o osobę Putina. Chodzi właśnie, ważniejsze jest kult państwa, kult państwowości i kult właśnie tej świętości państwa. Sam Putin raczej nie dąży do tego, żeby mieć taki kult, jaki przysługiwał Stalinowi.
Będzie rosyjskim carem?
To mało вероятно, хотя среди его челяди довольно много людей, подталкивающих в эту сторону. Но, опять-таки, это не является его целью, на мой взгляд.
Моим зданием не есть то целем Путина, хотяж в его оточении, как наиболее, может, są такие особы, которые бы скировали się в те стороны, jednak моим зданием Путин не dąży до того и не есть то его цель.
Czy Rosja dojrzeje do tego, żeby jednak nie atakować sąsiadów, żeby budować własną potęgę, ale wewnętrzną?
Когда-нибудь, конечно. Боюсь, что это не так скоро будет, потому что у российского общества и нет опыта самоорганизации, а сейчас и нет возможности. Поэтому общество влиять на политику практически не может.
Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi, jednak nie, na pewno nie prędko. Chodzi też o to, że społeczeństwo rosyjskie nie jest przyzwyczajone do samoorganizowania się, jest kierowane po prostu odgórnie i nie ma też takich chęci, nie ma takich możliwości, żeby samodzielnie coś stanowić i żeby dążyć w tym kierunku.
Czy ten konflikt rosyjsko-ukraiński, Rosja-Zachód nie doprowadzi do tego, że zwyciężą takie tendencje odśrodkowe, że zaczną się narody, które są teraz w Federacji Rosyjskiej, będą biły się o swoje własne państwa, o swoją własną suwerenność?
Ja nie widzę takiej perspektywy, nie widzę takich tendencji. To jakieś umstwienne postrojenia ludzi, które, no, ja też nie widzę realnych путей изменения ситуации, но этот путь и нереальный, и заведомо катастрофический.
С моего пункту widzenia wygląda, że nie ma czegoś takiego, nie nastąpi coś takiego, nie ma żadnych realnych podstaw, żeby tak myśleć w najbliższym czasie. To wszystko są jakieś wymysły i nie ma takich tendencji w Rosji.
Czy rzeczywiście to wymysły, czy rzeczywiście to jest obawa, między innymi także Zachodu, przed tym, że Rosja się rozpadnie i wtedy dopiero zrobi się niekontrolowalna sytuacja.
To довольно абстрактное рассуждение. Если бы действительно Россия начинала распадаться, это была бы катастрофическая ситуация. Но такой перспективы просто нет. Нет серьезных сепаратистских движений. Вообще говоря, то, что мы видим, есть действительно довольно сильные культурные движения. Никаких намеков на то, что кто-то, что существует реальная опасность такого вот разделения, сегодня нет. Это скорее может использоваться как раз, чтобы пугать Запад абстрактной катастрофой.
Моим зданием не ма таких тенденций в России. Ежели обсервуем якесь тенденции до самодельности, то на полу культуральным, але не ма таких народов, которые хотели бы, которые дążyły бы до того, чтобы związek, чтобы Россия się rozpadła, чтобы one dążyły до своих państw, до своей państwowości. Если coś takiego istnieje, то raczej jako straszak przeciwko Zachodowi.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był lider rosyjskiego memoriału Jan Raczyński, tłumaczyła Elżbieta Popławska z Muzeum Pamięci Sybiru. A za uwagę dziękuję Lech Pilarski. Odsyłam do internetu, bo nasza audycja będzie dostępna na stronie internetowej Radia Białystok, także na platformach streamingowych. Do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.